wydarzenie miesiąca. Miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
W październiku 1920 roku wojska generała Lucjana Rzeligowskiego zajęły Wilno. To wydarzenie przed 105 lat będzie wydarzeniem miesiąca października. Aby zrozumieć to, co się wydarzyło jesienią 1920 roku, trzeba sobie uświadomić, jaka była sytuacja wówczas w Wilnie. Wilno historycznie było stolicą Litwy, ale Litwa przez wieki była związana Unią z Polską. Bardzo wielu mieszkańców Litwy stało się Polakami. Dobrowolnie się spolonizowało, przyjęło polską kulturę, polski obyczaj, polski język. Osiedlali się również Polacy na Wileńszczyźnie czy w samym Wilnie. Kiedy więc kończy się I wojna światowa, przygniatająca większość mieszkańców Wilna to są etniczni Polacy. Podobnie jest na Wileńszczyźnie. W niektórych powiatach pod Wilnem ponad 80% mieszkańców to Polacy. W samym Wilnie ponad 60% mieszkańców to byli Polacy. Litwinów w Wilnie wówczas było około 2%. O wiele więcej, bo ponad 20% mieszkańców Wilna to była społeczność żydowska. Wilno, jak to się dzisiaj mówi, było miastem wielokulturowym, więc w Wilnie mieszkali również Rosjanie, Białorusini, Tatarzy, Karaimi. Wilno nie tylko było zamieszkiwane przez Polaków, ale również kulturowo miało polski charakter. Kiedy wojska niemieckie zmusiły Rosjan do opuszczenia Wilna, w Wilnie odżyła polska kultura, polski język. Szyldy na sklepach były w języku polskim. Większość gazet ukazujących się w Wilnie ukazała się w języku polskim. Większość szkół, teatru. Wilno było bardzo ważnym polskim ośrodkiem życia, również naukowego. I teraz, kiedy kończy się I wojna światowa, kiedy tworzy się państwo polskie, Polacy nie wyobrażali sobie, że Wilno może do Polski nie należeć. Część naszych rodaków, w tym Józef Piłsudski, chciała, aby na gruzach mocarstw rozbiorowych odbudować Rzeczpospolitą w granicach przedrozbiorowych jako państwo federacyjne. Piłsudski chciał, aby te narody, które wywodziły się z dawnej Rzeczpospolitej, Polacy, Litwini, Białorusini, Ukraińcy, stworzyli jedno państwo. Stworzyli jedną federację. Gdyby to się udało, gdyby w Europie po I wojnie światowej powstało takie olbrzymie państwo złożone z Polaków, Ukraińców, Białorusinów, Litwinów, to pewnie historia XX wieku potoczyłaby się inaczej. Piłsudski przekonał do tej koncepcji wielu Polaków, choć nie wszystkich. Ale problem był w tym, że bardzo trudno było znaleźć zwolenników tej koncepcji wśród Litwinów, Białorusinów czy Ukraińców. Jeszcze w powstaniu styczniowym Litwini walczyli razem z Polakami. Nie wyobrażali sobie, że może być inne państwo niż wspólne państwo Polaków i Litwinów. Ale pod koniec XIX wieku rodzą się nacjonalizmy. Nacjonalizm ukraiński, nacjonalizm białoruski, również nacjonalizm litewski. Nacjonalizm litewski bardzo szybko nabrał oblicza antypolskiego. Nacjonaliści litewscy doszli bowiem do wniosku, że Polacy są największym zagrożeniem. Dlaczego? Ponieważ zdaniem nacjonalistów litewskich Polacy asymilują Litwinów. Powodują, że Litwini przyjmują polski język, obyczaj. Więc ten rodzący się w XIX wieku, rodzący w wieku XX, nacjonalizm litewski jest bardzo silnie antypolski. Kiedy więc kończy się I wojna światowa, kiedy runęło Imperium Rosyjskie Romanowych, kiedy w Rosji jest chaos wojny domowej. Litwini nie chcą tworzyć wspólnego państwa z Polakami, nie chcą żadnej federacji z Polską. Chcą stworzyć własne, odrębne, litewskie państwo. I teraz Polacy sobie nie wyobrażali, żeby polskie miasto i polska Wileńszczyzna mogła nie należeć do Polski. Ale Litwini nie wyobrażali sobie, żeby prastara stolica Litwy, Wilno, mogła do Litwy nie należeć. Nie wyobrażali sobie, żeby jakieś inne miasto mogło być stolicą państwa litewskiego. Kiedy w listopadzie 1918 roku rodzi się wolna Polska. Na wschód, od granic dzisiejszej Polski, są jeszcze wojska niemieckie. Polacy idą więc na wschód, z drugiej strony bolszewicy idą na zachód. W lutym 19 roku, gdy dochodzi do pierwszego spotkania, zaczyna się wojna polsko-bolszewicka i oto w kwietniu 1919 roku. Wojska polskie wkraczają do Wilna. Wśród tych polskich żołnierzy, którzy do Wilna wkroczyli, był również Józef Piłsudski. Józef Piłsudski, naczelnik państwa polskiego, naczelny wódz polskiej armii, człowiek, który kieruje tą odradzającą się Polską, pochodził z Wileńszczyzny. Tu były jego korzenie. Z tym miastem był związany. Wydaje odezwę do obywateli dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ciągle jeszcze w 1919 roku ma nadzieję, łudzi się, że uda się przekonać Polaków, Białorusinów, Litwinów, Ukraińców do życia w jednym państwie. Apeluje do Litwinów o taką współpracę. Ale niestety apel pozostał bez odzewu. Razem z Piłsudskim wkroczył wtedy do Wilna Wacław Kostek-Biernacki, który te swoje głębokie przeżycia, bo tłumy mieszkańców Wilna wiwatowały na cześć Polaków, rzucały kwiaty, ludzie płakali ze szczęścia, że oto Polska do nich przyszła. Napisał wiersz Wilno. Miasto pełne kościołów, cmentarzy i smutku. Ostatni fort zachodu ku wschodnim rubieżom, którego mózgiem, sercom, kamieniom i wieżą wróg zaklęty truciznę sączył powolutku. Tyle razy z najeźdźcą brało się za barki. Tu generał Jasiński zataczał swój szaniec. Stąd wyszedł sam ksiądz Brzuska, ostatni powstaniec. Tu kadlicwy Murawiew deptał polskie karki. Wilno. Z ciebie do Polski szły wszystkie orlęta. Tyś, mieniając najeźdźców wśród wojny zamętu, polskiego szwoleżera czekało tętentu, myśląc o tym, co z Wilna wyszedł. Czy pamięta? Ostatnia przeszła burza. Znów Bóg się uśmiecha. Znów w ostre bramskiej wolne szeleszczą pacierze. Znów w jasne niebo patrzą złote słońca wieże, płonąc bitew dalekich, uchodzące echa. Szemrze Polski, ojcze nasz i skład apostolski. Umarłe serce Wilna, znów jak ongiś bije. O miasto, zapomniane przez Boga niczyje. Powracasz już do Litwy, a z Litwą do Polski. Wydawało się więc, że sprawa jest rozstrzygnięta. Ale tak nie było. Litwini nie chcieli się zgodzić z zajęciem miasta przez wojska polskie. Odwoływali się do decyzji mocarstw, bo wtedy, kiedy Polacy zajęli Wilno, trwała paryska konferencja pokojowa. To nadszedł rok 1920. Piłsudski idzie na Kijów, zajmuje Kijów, ale w czerwcu zaczyna się kontrofensywa bolszewicka i bolszewicy zajmują również Wilno, spychając polskie oddziały aż do Wisły. Dotarli pod Włocławek, Płock, Warszawę. I teraz, kiedy bolszewicy idą na zachód, kiedy polskie oddziały się cofają, na Polaków uderzają również wojska litewskie. Litwini nawiązują przeciwko Polakom współpracę z bolszewikami. Bolszewicy obiecali wtedy Litwinom, że oddadzą im Wilno i Wileńszczyznę. Ale póki wojska bolszewickie szły do przodu, bolszewicy nie śpieszyli się z wykonaniem tego zobowiązania. Ale przyszedł cud nad Wisłą, sierpień 1920 roku. Później polska kontrofensywa, kolejna zwycięska bitwa niemeńska i oto bolszewicy przekazali Wilno Litwinom. Mając do wyboru odwrót i oddanie Wilna Polsce, bolszewicy przekazali Wilno Litwinom. Teraz Polacy spychają bolszewików na wschód, ale w Wilnie nie ma bolszewików. W Wilnie są wojska litewskie. I Piłsudski ma problem. Gdyby uderzył regularną armią na Wilno, bez większego trudu by to Wilno zajął, ale zrobiłby się rozgłos na cały świat, że oto Polska zaatakowała Litwę, że jest agresywna, że atakuje swojego niewielkiego sąsiada. Piłsudski nie mógł sobie w tym momencie na to pozwolić. Ciągle jeszcze była nierozstrzygnięta sprawa przyszłości, na przykład Śląska. Ale z drugiej strony Piłsudski nie wyobrażał sobie, żeby jego ojczysta ziemia nie była w granicach państwa polskiego. Wpadł więc na pomysł, udał się do generała Lucjana Żeligowskiego i zaproponował mu, aby ten się zbuntował i zajął Wilno. Dywizja, którą dowodził Żeligowski, składała się w przeważającej mierze z żołnierzy pochodzących z Wileńszczyzny. Dla tych żołnierzy zajęcie Wilna to był powrót do domu, to był powrót w ojczyste strony. Żeligowski się zgodził. I tak oto 8 października 1920 roku o świcie oddziały Żeligowskiego ruszyły na Wilno. Po drodze przełamano słaby opór armii litewskiej nad Mereczanką. Wziętych do niewoli żołnierzy litewskich po rozbrojeniu puszczono wolno do domów, polecając im, by przekazali swoim, że cytat: Polacy nie chcą wojny z Litwinami, tylko po prostu po wojnie wracają do swoich domów. 9 października, około południa, pierwsze polskie oddziały wkroczyły do Wilna. Późnym popołudniem na czele głównych sił polskich wkroczył do miasta generał Żeligowski. Entuzjazm ludności Wilna przerósł wszelkie oczekiwania. Kwiaty, łzy, okrzyki radości, wiwaty, do późnej nocy narodowe śpiewy. Tak jak mówiłem, przygniatająca większość mieszkańców Wilna to byli Polacy. Stąd takie powitanie wkraczających polskich oddziałów. Piłsudski bardzo ubolewał, że nie udało się uniknąć rozlewu krwi w czasie walk o Wilno. Poległych żołnierzy litewskich kazał pochować i postawić im nagrobki. Nie uważał Litwinów za wrogów. W jednym z rozkazów pisał o nich jako o braciach odłączonych. Kazimierz Świtalski, bliski współpracownik Piłsudskiego, zapisał w swym diariuszu po akcji Żeligowskiego. Ambasador francuski i radca angielski zrobili dziś wspólne demarsze u komendanta. Lojalność i roztropność zniewala Francję i Anglię do domagania się, by do Litwy Wilno należało. W ten sposób Piłsudski otrzymał potwierdzenie, że czekanie na decyzję mocarstw przyniosłoby sprawie Wileńszczyzny opłakane skutki. Że ta decyzja mocarstw byłaby taka, że Wilno by zostało przyłączone do Litwy, a nie do Polski. I teraz Żeligowski zajmuje Wilno i Wileńszczyznę, ale nie przyłącza tych ziem do Polski. Tworzy takie quasi niepodległe państwo o nazwie Litwa Środkowa, ze stolicą Wilnia. Skąd ta nazwa? To była taka jedna z ostatnich prób realizacji tych koncepcji federacyjnych. Była bowiem taka propozycja Piłsudskiego, aby stworzyć taką wielką Litwę w granicach Wielkiego Księstwa Litewskiego, złożoną jak gdyby z trzech kantonów narodowościowych. Litwa Środkowa, czyli Wilno, Wileńszczyzna, to ta część Polska, tam gdzie dominują Polacy. Litwa Zachodnia, czyli Kowieńszczyzna, to ta część, gdzie dominują Litwini. No i jeszcze miała być Litwa Wschodnia, ta, gdzie dominowali Białorusini. I tak oto te trzy narody, Białorusini, Polacy, Litwini, mieli stworzyć jedno duże państwo litewskie połączone Unią z Polską, ale nic z tego nie wyszło. Litwini nie byli zainteresowani jakimkolwiek dialogiem. Litwini nawet nie chcieli nawiązać stosunków dyplomatycznych z państwem polskim. Utrzymywali, że Wilno jest pod polską okupacją, że Kowno jest tylko tymczasową stolicą państwa litewskiego, bo prawdziwą stolicą państwa litewskiego jest Wilno. Kiedy się zorientowano, że z tej koncepcji Wielkiej Litwy, Litwy Federacyjnej, nic nie wyjdzie, zrobiono wybory do Sejmu Wileńskiego, Sejmu Litwy Środkowej. Frekwencja wyniosła ponad 60%, mimo bojkotu tych wyborów przez Litwinów, ale na Wileńszczyźnie, jak już mówiłem wielokrotnie, tych Litwinów było mało. I Sejm Litwy Środkowej wiosną 1922 roku przyjął uchwałę o przyłączeniu Wileńszczyzny do Polski. Zwrócił się z taką prośbą. Co ciekawe, w Warszawie pojawiła się koncepcja, żeby Wileńszczyzna miała autonomię. Taką autonomię miało województwo śląskie, czyli ta część Śląska, która została przyłączona do Polski po III Powstaniu Śląskim. Ale Wilniucy, ale mieszkańcy Wilna tego nie chcieli. Nie chcieli żadnej autonomii. Chcieli być integralną częścią Zjednoczonego Państwa Polskiego. I ta ich wola została zrealizowana. W 1922 roku Wileńszczyzna z Wilnem została włączona do Polski, tworząc województwo wileńskie w ramach II Rzeczpospolitej. Włączenie Wileńszczyzny do Polski kończy właściwie proces kształtowania się granic II Rzeczpospolitej. Wilno w okresie międzywojennym było jednym z najważniejszych polskich miast. Uniwersytet Stefana Batorego był wiodącą polską placówką naukową. To, że Wilno trafiło w granice państwa polskiego, że polscy mieszkańcy Wileńszczyzny mogli cieszyć się przynależnością do państwa polskiego, było zasługą żołnierzy Żeligowskiego, ale przede wszystkim było zasługą Józefa Piłsudskiego, który trafnie ocenił sytuację międzynarodową, który znalazł sposób, który spowodował, że Wileńszczyzna mogła połączyć się z macierzą.